Ponownie witamy widzów telewizji Trwam, jak również słuchaczy Radia Maryja. Naszym gościem jest Krzysztof Kąkolewski, pisarz, dokumentalista. Witamy, szczęść Boże. Pragniemy dzisiaj podjąć temat, który obiegowo nazywany jest pogromem kieleckim, a chodzi o wydarzenia z dnia 4 lipca 1946 roku w Kielcach. Na samym początku prosiłbym o wytłumaczenie, jak powinniśmy mówić o tych wydarzeniach. Czy możemy używać słowa pogrom kielecki?
Dzięki za to pytanie, bo ono od razu zmierza do samego sedna sprawy. Słowo pogrom w tym wypadku jest zaczerpnięte z instrukcji NKWD, i smierszy, i bo tam były trzy aż wywiady radzieckie, jeszcze było GRU, i zaczerpnięte jest z propagandy komunistycznej, którą ten cały, jak gdyby, cały taki blok propagandowy właśnie przygotowali wyżsi oficerowie bezpieczeństwa radzieccy, Rosjanie oraz jeden przedstawiciel tak zwanej JEF-sekcji, czyli grupy specjalnej, która, powiedzmy otwarcie, prześladowała Żydów, przesłuchiwała ich, pozyskiwała ich do współpracy. Więc słowo pogrom absolutnie nie oddaje tego, co się zdarzyło. Nie chcę tu mówić o tym, czym były pogromy. Najbardziej były znane pogromy w Rosji, kiedy tłum rzucał się na jakieś sklepy żydowskie, rabował lub rzucał się na kramy żydowskie, demolował domy. Tymczasem tutaj mieliśmy do czynienia, i ja to tak nazywam, operacja wojskowo-policyjna przeciwko domowi żydowskiemu w Kielcach w dniu 4 lipca. Dlaczego przeciwko domowi żydowskiemu? W propagandzie komunistycznej mówi się, że Żydzi wrócili do Kielc i wtedy Kielczanie ich wymordowali. Otóż nie ma nic bardziej kłamliwego, ponieważ pomijam w tej chwili tę sprawę, kto mordował i czy mordował i ile osób zamordował. Ale chodzi o to, że ten dom przy Planty był swoistym gettem komunistycznym. To było dosłownie powtórzenie getta, tylko Żydów nie było tak dużo, żeby wyłączyć cały duży jakiś kwadrat budynków, tylko wszystkich umieszczono w jednym budynku. I byli to Żydzi, którzy to nie byli kieleccy Żydzi. To byli Żydzi, którzy uciekali ze Związku Radzieckiego. Bardzo często, zresztą to byli polscy Żydzi, bo żyjący na wschodzie Polski przedtem. Ale najważniejszą rzeczą jest, o, jest tutaj plan. I proszę łaskawie spojrzeć na to, że tu widzimy dwie jak gdyby oficyny, które są w stosunku do siebie prostopadłe. I teraz zaczyna się cała sprawa. Ta oficyna, która jest równoległa, powiedzmy, jest w ten sposób usytuowana, że najchętniej bym podszedł i pokazałbym, ale nie wolno w telewizji. Więc to była część, gdzie skoszarowano Żydów niewłaściwych, że tak powiem. To byli Żydzi sioniści, Żydzi wierzący i Żydzi kibucnicy, bo oni się szykowali do wyjazdu do ówczesnej Palestyny. I już uczyli się rolnictwa i założyli własny kibuc. Natomiast ta druga część, która idzie ku górze, to już jest część, którą zajmowali Żydzi funkcjonariusze UB i PPR. Więc tak zwany pogrom i atak sił wojskowo-policyjnych na dom żydowski był po prostu selektywnie dokonany. Tylko na tę część pierwszą, o której mówiłem, ta, która ciągnie się w tą stronę. I tam nikt nie śmiał się zbliżyć do tego miejsca, ale też nikt z tych oficerów UB czy działaczy PR ówczesnego, poza jednym człowiekiem, który jest podejrzewany, że był prowokatorem, ale prowokatorem wewnątrz jakiejś tam rozgrywki, która działa się w tym domu, mogę o tym później powiedzieć. W ogóle to było odcięte i oni się zupełnie tym nie przejmowali, nie zajmowali. I teraz problem prowokacji. Niektórzy mówią, że to była prowokacja UB czy coś takiego. Otóż to nie była żadna prowokacja, dlatego że nikt nie dał się sprowokować. Cofnę się teraz do scenariusza, który był opracowywany bardzo szczegółowo. Otóż pewien mały chłopiec, nazwijmy go Henio, pewnego dnia znikł. To było właśnie 3 dni przed tym 4 lipca. Znikł i nie wiadomo było, co się z nim dzieje, z tym, że milicję zawiadomiono o jego zniknięciu wtedy, kiedy się znalazł. A co się z nim działo 3 dni? Uczono go, 2 agentów Gestapo, przepraszam, NKWD, ale może i Gestapo, w tym jego ojciec, uczyli go, co ma mówić, jak jego wypuszczą. Oni go przechowywali we własnym domu i tam szkolili. I później mieli już dalszy scenariusz, że mają się udać z tym chłopcem do wyznaczonego posterunku Milicji Obywatelskiej na ulicy Sienkiewicza, która jest prostopadła do plantów, które tu Państwo widzą, i powiedzieć, że właśnie to jest mały chłopczyk, który był przetrzymywany 3 dni w piwnicy przez Żydów. Miał wytoczona być z niego krew i miał być przerobiony na macy. Tu trzeba dodać ważną rzecz, że w Kielcach, w takim mieście jak Kielca, nikt by nie uwierzył, że ktoś wytacza jakąś krew, czy to była wiadomość, którą wymyślił Jakub Frank, słynny odszczepieniec od wiary żydowskiej, że niby jego współbracia wytaczają krew. To był XVIII wiek i robią z tego macy. A w Kielcach, gdzie ludność żydowska i polska była dosyć wymieszana, wszyscy znali obyczaje, wiedzieli, że Żydzi się brzydzą krwią w ogóle i że powiedzmy koszerne mięso czy coś to jest pozbawione krwi. Więc to było wymyślone przez Rosjan. I dostosowane było do mentalności, w dodatku Rosjan, sprzed rewolucji październikowej. Dlatego, że wiele posunięć, na przykład także przeciwko naszemu kościołowi, było robionych według schematu walki z prawosławiem. I przez to pewne rzeczy się nie udawały. Wracam do dziecka. Więc w tej chwili, kiedy zgłosił się tam właśnie ten ojciec, wuj, jeszcze jakiś opiekun, wyrwał się z niewoli żydowskiej, był zamykany w piwnicy. Tu był pierwszy poważny błąd i od tego momentu zaczyna się właśnie to, że ten cała wersja pogromu nie była dopracowana, bo w domu żydowskim nie było piwnicy. To jest główna rzecz. Ale co się dzieje dalej? Oczywiście ci milicjanci, którzy mieli zadanie sprowadzenia na Kielce czegoś takiego, że niby oni właśnie wywołali jakieś zajścia. Bo wzięli chłopca między siebie i 8 do 12, bo są różne zeznania na ten temat, szli ulicami Kielc głównymi i krzyczeli: oto dziecko polskie wyrwane z rąk Żydów, którzy chcieli wytoczyć z niego krew. Ale nikt absolutnie się tym nie przejął. Przyglądano się im, a chłopiec, który miał krzyczeć właśnie i pokazywać jakieś swoje rany czy coś, nie bardzo wiem co było, bo do tego w ogóle nie doszło, był tak przerażony, że milczał. I może lepiej się stało, bo później był długo przetrzymywany i dziwne, że nie został zamordowany, został dopiero później. Więc nie było absolutnie żadnego elementu prowokacji. Dlatego, że oni przeszli wszystkimi ulicami, owszem, przechodnie patrzyli się, bo to była dziwna rzecz, że po pierwsze, że milicja głosi jakieś tezy antysemickie. To wszystkich zadziwiało, bo przez ten rok okupacji sowieckiej było wiadome, że takie rzeczy nie są dobrze widziane. Więc ktokolwiek by tam się do tego przyłączył, to wiedział, że spotkają go ciężkie kary. W Kielcach od chwili, kiedy komendant Szary, obecnie generał Wojska Polskiego, zajął Kielce i rozbił więzienie, to od tego momentu, jeśli 3 młodych mężczyzn stało na ulicy, natychmiast ich legitymowano i czasem brano na przesłuchanie. Terror w Kielcach należał do najgorszych w całej Polsce i można go tylko porównać do terroru, który był na Lubelszczyźnie w 1944 i na początku 1945 roku. Więc przeszli te ulice i nic. Wobec tego milicjanci podeszli do domu żydowskiego i wiedzieli, z której strony. Żydzi już czuli, że coś im grozi. Mieli zresztą takie zabezpieczenie, że mieli okiennice od wewnątrz, więc zamknęli te okiennice, zamknęli drzwi, milicjanci zaczęli się dobijać, otwierać. Żydzi nie odzywali się, cichutko siedzieli. Wtedy jeden z milicjantów wyrwał zatyczkę od granatu i rzucił na pierwsze piętro. I wybuch tego granatu był jakby takim sygnałem do rozpoczęcia akcji. I teraz otwieramy drugą część, więc jeśli by nawet ktokolwiek chciał się zbliżyć i obejrzeć, co się dzieje przed tym domem, to nie mógł, bo natychmiast przybywały oddziały. Trudno dzisiaj wszystkie je wymienić, ale na pewno to była grupa żołnierzy 4. Pułku Piechoty w Kielcach, specjalna grupa ochrony budynków Urzędu Bezpieczeństwa, strażnicy więzienni, wreszcie niezidentyfikowani oficerowie UB po cywilnemu, bo była część, grupa była cywilów i ulica Planty, to jest bardzo wąska uliczka, przy której płynie rzeczka Silnica i ta ulica Planty biegnie między 2 dużymi ulicami. Więc przy wejściu na ulicę Planty od Sienkiewicza postawiono ciężki karabin maszynowy i żaden człowiek, który chciałby tam wejść, nie dostałby się. Co jest niesłychanie wstrząsające, że na wiadomość, że jest strzelanina, bo tu później opowiem, skąd się wzięły te strzały, bo strzelali nie tylko napastnicy, ale Żydzi też się bronili, też strzelali. 2 księży z katedry kieleckiej, ksiądz rektor, czy jak to się wtedy nazywało, ksiądz proboszcz katedralny wraz ze swoim asystentem szli na miejsce. Z tym, że to była dramatyczna rzecz, bo oni byli przedstawicielami religii, która była zwalczana przez rząd, a atak prowadziły wojska rządowe przeróżnego typu, bo te mundury, jak mi później opowiadano, były przeróżne. Granatowe właśnie tych strażników, zielone z UB. Później w następnej fazie to opowiem, kto jeszcze przybył. Więc ci księża szli właściwie na... No, groziła im zguba. Ale oficer UB w cywilu kazał im zawracać. Chwilę po nich przyszedł prokurator wojewódzki, a jeszcze to był ustrój przejęty z przedwojennej Polski, chociaż odpowiednio zmieniany przez wykonanie czy przez komentarze i tak dalej. To był prokurator Wrzeszcz, który ruszył ze swojego mieszkania, żeby wydać rozkaz, bo takie były uprawnienia prokuratora, żeby wydać rozkaz tym wojskom, żeby natychmiast odstąpiły od domu żydowskiego. Ale jego nie wpuszczono. I kiedy później, bo tu trzeba mu złożyć pewnego rodzaju hołd, kiedy później on odważył się na zjeździe prawników powiedzieć, jak było, to był właśnie na niego wyrok śmierci. Został aresztowany, wrzucony do więzienia z chorym na rozpadową gruźlicę człowiekiem, w 1956 roku wypuszczony i później nie pozwolili mu uprawiać zawodu prawnika w Kielcach, tylko w jakimś miasteczku pod Kielcami, wreszcie zmarł na gruźlicę. Więc żadna interwencja z zewnątrz nie była możliwa w tej sytuacji. Natomiast wrócę do samego budynku. Proszę popatrzeć, przypomnieć sobie te plansze z tą oficyną. Więc tam były, do dziś dnia chyba ten budynek stoi bez zmian, był parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Na każdym z tych poziomów był inny przebieg tej zbrodni, której tam dokonano. Dlatego, że była różna reakcja tam chowających się Żydów, którzy przeżyli jak gdyby powtórzenie tego, co przeżywali, uciekając przed Niemcami. I różne były zachowania tych grup wojskowych. Jeśli by ktoś przypisał tym wojskowym, którzy tam atakowali, na przykład nienawiść do Żydów, trudno mi za nich odpowiadać, to byli komunistyczni żołnierze, ale nie o to im chodziło. Chodziło o rabunek, dlatego że wszyscy ci żołnierze, poza nielicznymi wyjątkami, domagali się zegarków, złota, dolarów i tak dalej i rabowali Żydów. I kto otworzył drzwi, został obrabowany i pobity. Natomiast byli Żydzi, którzy nie otwierali drzwi. Wtedy ci funkcjonariusze, trudno powiedzieć, czy to byli wojskowi, czy to byli z UB. Ja na początku badań, które prowadziłem, byłem bardziej skłonny to wykonawstwo przypisać oddziałom UB, ale w tej chwili widzę, że wielką rolę odegrały oddziały wojska, grupki wojska, wtedy się nazywało jeszcze Wojsko Polskie, i KBW. I po prostu puszczali serię przez drzwi. To jest takie rosyjski zwyczaj. Znaczy, najpierw się mówi odkrywać, otwierać, a jak nie otwiera, to parę razy po drzwiach i tam wszyscy są odpowiednio uciszeni. Żydzi bronili się i mamy pewność co do tego, że zabito dwóch oficerów późniejszego Ludowego Wojska Polskiego, z których drugi miał na imię Wacek. To wiemy. bo wybiegł jakiś żołnierz do tych, którzy byli zebrani pod domem, krzyczy: porucznik Wacek zabity. No i później ci ludzie, którzy tam mieszkali w okolicy, widzieli, że dwóch umundurowanych, te polskie te mundury ludzi, leżało przy ścianie domu żydowskiego. W tym momencie pojawiła się nowa faza, nowa fala, dlatego że ci atakujący zdali sobie sprawę, że szkoda dla takiej sprawy tracić ludzi. Wobec czego wyszli do Żydów i krzyczeli: nic wam nie zrobimy, oddajcie broń. Tutaj dam takie wyjaśnienie, że posiadanie broni od 1945 roku było zagrożone śmiercią, nawet śmiercią, jeśli komuś udowodniono, że chciał jej użyć przeciwko władzy i tak dalej. Tymczasem Żydzi już od pewnego czasu mieli podstawy, żeby się bać, dlatego że to się wiązało z pewnymi wydarzeniami w Ostrowcu, z którego pochodził właśnie ten człowiek, Spychaj Sobczyński, który kierował, że tak powiem, samym atakiem i rozmieszczał ludzi. Ale trudno jego jednego obciążyć tym, bo to była bardzo skomplikowana operacja, przygotowana specjalnie. Więc oni krzyczeli: oddajcie broń. Niektórzy Żydzi mieli broń nielegalnie. Ci się bali i oddawali. Ci, co mieli legalnie, mniej byli oddawali. I cóż się dzieje? Oni, ci, którzy z nim pertraktowali, powiedzieli, że teraz będzie spokój. Ale skądże? To samo od początku. Bicie, rabowanie, to była ta przyczyna, dla której te oddziały tak atakowały. Przecież to jeden z tych oddziałów szedł od pacyfikacji z Bieszczad. Był przerzucony i to byli ludzie, którzy przedtem jeszcze pacyfikowali na Zamojszczyźnie Armię Krajową. Zupełnie było im obojętne, do kogo strzelają, bo jak powiedział Trocki jeszcze, walcząc z wrogiem możesz zginąć, natomiast jak nie chcesz walczyć i uciekasz, zginiesz na pewno. I tym zajmowała się tak zwana zaporówka. To jest typowo rosyjski wymysł, zaraz do tego przejdę. Zaporówka, która po prostu szła za pierwszym rzutem wojsk, które atakowały jeszcze w czasie II wojny, czy w czasie tak zwanej rewolucji październikowej. I kto tam zostawał, to mówili: idziesz się bić czy nie? Nie, to buch, i zabijali go. Więc zaporówka w Polsce miała podobny charakter. Stworzono oddział zaporówki, który należał do tak zwanego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I w momencie, kiedy Żydzi znowu zaczęli się bronić i strzelać i znowu tam kogoś zranili z tych napastników, pojawiła się właśnie sprowadzona na pomoc zaporówka. No i ta zaporówka przyszła ulicą Sienkiewicza, która właśnie dochodzi do tej nieszczęsnej planty. Rzecz jasna, ta warta cała się rozstąpiła i oni po prostu z marszu zaczęli okładać okna domu żydowskiego z ręcznych karabinów maszynowych typu Dyktariew. Później zresztą przez kilka dni te dziury były w murach, nie mówiąc o wybitych oknach i potrzaskanych tych wszystkich drewnianych częściach okien. I to był następny niesłychanie tragiczny moment. Wykryto z podsłuchu, że przywódca Żydów kieleckich, tych wierzących i tych kibucników, niejaki pan Kahane, dodzwonił się do Warszawy o pomoc. teraz pytanie, kto przyjął ten telefon? Są różne tezy. Osoby najbliższe Bermanowi mówiły mi, że Berman do Bermana to nie dotarło, że jak się dowiedział, to był wstrząśnięty. Ale być może właśnie ten, do kogo dotarło, to wydał polecenie, żeby odciąć ten telefon tego kochanego. Więc kochany chwycił za słuchawkę, cisza. No wiemy, że to wyłączanie telefonów to była później specjalność pewnych służb. I w tym momencie wszedł oficer informacji wojskowej, więc kochany, no nareszcie jest oficer, co wy tu robicie, ludzie i tak dalej, błagał. On mówi, panie kochany, za chwilę będzie wszystko w porządku, pan się uspokoi. Zaszedł go od tyłu i katyńskim strzałem zabił go, trafiając go w czaszkę. Więc to jest, powiedzmy, tylko taki szkic, bo w każdym z tych pokoi rozgrywał się inny dramat i inne były jak gdyby żądania tych żołnierzy. Niektórzy po prostu wstydzili się uczestniczyć w tym. No i...
Krzysztofie, przepraszam, że przerwę. W tym momencie rzeczywiście szkic bardzo dokładny tych wydarzeń, który nam ilustruje, do czego doszło 4 lipca 1946 roku w Kielcach. Ale mówiąc, że to była operacja wojskowo-policyjna, rodzi się naturalnie pytanie, czy ma to miejsce w raportach wojska, w raportach policji, jeżeli operacja, czyli miała swój cel, miała też metody, byli zleceniodawcy, czy udało się komuś dotrzeć do takich dokumentów i dokonać rzeczywistej oceny historycznej tych wydarzeń, abyśmy nie tylko mówili o wydarzeniach w taki sposób domniemany, ale oparli się na dokumentach, bo to przecież 60 lat od tego wydarzenia.
Ale dlaczego ojciec jak gdyby rzuca na mnie cień, że ja mówię o rzeczach domniemanych? Przecież to wszystko jest zbadane przeze mnie bardzo dokładnie. Natomiast co do dokumentów, to uwaga, dlatego że odbył się proces kielecki. Proszę bardzo, można zajrzeć, chociaż 17 tomów ocalał taki troszeczkę tych dokumentów, a jeszcze dodatkowo część dokumentów spłonęła w kontrolowanym pożarze archiwum UBSB w Kielcach w 88 bodaj roku. Spłonęły całe archiwa, tylko to było kontrolowane i specjalnie pilnowane. To ojciec może mi uwierzyć, bo mam zeznania wszystkich tych strażaków. Więc były osoby, które naznaczano, bo nikt się nie zbliżał za bardzo, bo strzelanina. Jak wybuchała strzelanina, wszyscy uciekali. Ale tam, powiedzmy, wzdłuż Sienkiewicza, taki mostek właśnie na tej rzeczce był, stali różni ludzie. I byli wśród tej ludności, była duża ilość agentów, którzy przyjechali z Warszawy. I na przykład agentka Urzędu Bezpieczeństwa z Warszawy wypytuje jednego z obecnych, czy co sądzi, czy głosował na, bo to było referendum tuż przed tym i w pewnym sensie akcja policyjno-wojskowa w Kielcach była rozwinięciem sił sprowadzonych do Kielc już na referendum. I ci ludzie się nie ruszyli z miejsca i później przygotowywali to wszystko. Więc ona pyta, a on mówi, a tam z referendum. I to był jedyny człowiek, który przeżył to aresztowanie i proces. Ten człowiek był fryzjerem w budynku, w którym jest teatr kielecki. Więc zaznaczano osoby podejrzane, które zachowały się niewłaściwie kreseczką, albo wyciągano z domów. Na przykład pewien akowiec szedł do żony, która urodziła dziecko. Rozmawiałem z tym dzieckiem, które już dzisiaj jest troszeczkę posunięte w latach. I Ubek wyszedł z domu i mówi, gdzie ty idziesz? Bo wielu Ubeków mieszkało na kwaterach. Ten Ubek wiedział, że ten pan jest byłym AK-owcem. I mówi, to chodź ze mną. On mówi, ja idę do żony, która rodziła dziecko. No i znalazł się w więzieniu i został stracony. Żadna osoba, która została stracona, nie brała udziału w tym, co się działo na ulicy Plant. Jeden policjant czy milicjant był zamieszany w jakiś sposób, ale on nie działał na terenie tego, znaczy jak gdyby wyłamał się z obowiązków i nadgorliwie postanowił pewną panią, która się nazywała Fiszowa, obrabować. No i został później włączony, ponieważ wszyscy widzieli, że także milicjanci przecież brali udział w tym najeździe, tu ich pominąłem. Były różne koncepcje, kogo oskarżyć o to ci, co przygotowywali, bo przygotował właśnie Diomin, funkcjonariusz w sekcji z Moskwy, później bardzo znany, taki, później na niego wszystko zwalano, tylko w tej chwili zapomniałem jego nazwisko, Ubek, nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, i szereg innych doradców, którzy jedni planowali, co należy wykonać, drudzy, kogo obciążyć, bo były takie plany. Obciążyć Kościół. Teraz się powraca, bo czytałem esej pewnego pana, który znowu ma pretensje do biskupa Kaczmarka. Czyli wszystko wróciło do 54 roku i procesu, czy tam trzeciego roku księdza biskupa Kaczmarka. Więc było tak. Kościół. Może szczęście, że ci dwaj księża nie zostali wpuszczeni, bo na nich by zwalono, że oni dowodzili tą bandą całą tych żołnierzy. Druga wersja, Andersowcy. I wiemy, że był cały wagon funkcjonariuszy, którzy byli ubrani w battle dressy, bo to było po prostu z UNRY się brało. I wśród ludzi, którzy tam przechodzili ulicami i gapili się, też byli funkcjonariusze UB ubrani w andersowskie, w te słynne andersowskie, czy w battle dress. I nawet jeden z funkcjonariuszy w takim battle dressie nawiązał rozmowę i zatrzymał jednego z tam z ludzi stojących, bo teraz trzeba było podjąć ostateczną decyzję, czy to Kościół, czy andersowcy. Ale jednak przeważyło to, że Motłoch, ponieważ to jest najszersze oskarżenie. A poza tym Motłoch to kto? Motłoch to nikt, wszyscy. I to zwyciężyło. I jeśli jest pewna rzecz, kto zginął, to zginęli wszyscy ci, których skazano na śmierć, zostali rozstrzelani. Do dziś dnia miejsce ich pochówku są nieznane. Żaden z nich nawet paznokciem nie tknął żadnego Żyda. Zginęli po to, żeby uzasadnić całą tę właśnie, bo to była właśnie, bo to była jeszcze wojskowo-policyjno-propagandowa rzecz, bo następny etap to była grupa, która przygotowywała proces. I 200 osób było zatrzymanych w Kielcach. Wisieli, niektórych wieszano na kajdankach i katowano, bo przy okazji chciano się dowiedzieć pewnych innych rzeczy. Także wielu członków NSZ-u, których pod tym pozorem zamknięto, żeby oni jako antysemici zabijali tych Żydów i tak dalej. Dość, że były straszne katusze, straszne męki, takie były krzyki, że pewna pani, która mnie znała, powiedziała, że wyprowadziła się z ulicy Fosza, bo to była ta ulica Fosza, nie wiem jak się dziś nazywa, i tam słychać było po prostu wycia ludzkie z tej... I później był proces, wszystko było w porządku, prokurator Zarakowski, wszystko tak, jak było z Katyniem. No, proszę bardzo. To jest taka sama zupełnie rzecz z Kielcami, jak z Katyniem. Ta sama konstrukcja. I jeszcze, żeby było ciekawiej, to to było udoskonaleniem poprzednich takich wydarzeń, bo najpierw był bodaj w Rzeszowie próba i tam właśnie pułkownik, ówczesny major Spychaj Sobczyński prowadził tę akcję, ale ona się nie udała z wielu różnych względów. Także ze względów propagandowych. Więc później aparat sądowy, aparat propagandowy zjechał do Kielc, dziennikarze z różnych gazet komunistycznych, a także z wojskowej prasy zjechali. I wszystko było przygotowane, była faza procesowa i później była faza propagandowa. W Krakowie nie udało się, bo z kolei tylko była jedna Żydówka, którą napadli. No po prostu w Krakowie nie można było tego tak przeprowadzić i tak izolować, bo po prostu tak, proszę bardzo.
Panie Krzysztofie, jak rozumieć podobieństwo pomiędzy Kielcami a Katyniem w wymiarze prowokacji czy w wymiarze zrzucenia winy?
Tak, jest to, znaczy, tu jest jeszcze jedno ciekawe powiązanie, że dlaczego wybrano 4 lipca na ten dzień? Po pierwsze właśnie dlatego, że mieli zgromadzoną liczną, bardzo liczną grupę operacyjną, bo wiadomo było, że Kielecczyzna to przecież było kiedyś Semper Fidelia, to było kochająca Polskę. A druga rzecz, była bardzo poważne zagrożenia, nawet obawiano się samej milicji też. Bo między innymi było też taki pomysł, żeby obciążyć milicję. To było szereg takich wersji, które oni opracowywali. Ale jak powiedziałem, ta wersja, że to cały lud Kielc, a nawet w jednej z amerykańskich gazet napisano, że 10 tysięcy Kielczan rzuciło się tam. No to w ogóle nie było możliwe nawet fizycznie. Więc... Co było 4 lipca? Otóż 4 lipca rozpoczyna się decydująca faza orzekania o winie w sprawie Katynia. Kto właściwie dokonał tej zbrodni? Rosjanie szli z, może nawet z o wiele większą gwałtownością niż dzisiaj, do dziś dnia komuniści w sprawie Kielc. Że to zrobili Niemcy. Nie spodziewali się, że Niemcy to twardy naród. Co zrobili, jeśli chodzi o te zbrodnie, byli cicho. Ale to im przypisać i okazało się, że obwiniony o to pułkownik Arens, po pierwsze Rosjanie nie umieli dokładnie zapisać jego nazwiska, więc już była taka rzecz, taka w tej Norymberdze, gdzie wszystko było przygotowane, wypieszczone po prostu. Arens, Arendt, ciągle inne nazwisko. Pułkownik Arens rzeczywiście miał swoje miejsce postoju tam właśnie przy niedaleko tych grobów, ale on był dowódcą grupy telekomunikacyjnej, znaczy zajmował się telefonami i miał coś tam kilku żołnierzy, a następni żołnierze gdzieś tam byli daleko i zajmowali się liniami telefonicznymi. Więc od razu było jasne, że zamordowanie tak wielkiej liczby ludzi, wykopanie dołów, zasypanie tego, to po prostu tych kilku techników nie mogło. Poza tym zajmowali się tymi telefonami. I Rosjanie już sobie zdawali sprawę z tego, że Arens będzie bardzo trudny, bo to właśnie jest, my powinni troszeczkę brać przykład. Przegrali wojnę. Słusznie zarzucili im ludobójstwo, ale to, czego nie zrobili, nie przyznali się. I adwokat całkowicie rozłożył tę sowiecką, prawda, teorię. Zresztą zebrał materiały także, tu nie będę mówił, bo to jest pewnego rodzaju tajemnica, która mnie trzyma, od sprzymierzonych. Bo sprzymierzeni, mimo że tak wtedy kochali Rosjan, udzielili im pomocy w tej sprawie, mieli pewne dane sprzymierzeni dotyczące Katynia właśnie. Więc tak, proszę sobie wyobrazić, jest 4 lipca, drugi element, Święto Narodowe Stanów Zjednoczonych. Ambasada mieściła się w hotelu Polonia, bo budynku nie było i jest, no, wszyscy dziennikarze europejscy i amerykańscy przebywający w Polsce, cała polska prasa, Francuzi, Anglicy. I nagle otwierają się drzwi, wpada niezidentyfikowany człowiek, mówi: w Kielcach straszliwy pogrom, morderstwo na Żydach, tłum wielotysięczny, i wtedy cała ta sprawa Katynia zeszła na czwartą stronę. I jednocześnie to był wielki triumf radzieckiej propagandy. Dlatego, że to przekonało wielu ludzi, że w Polsce są tacy sami nacjonaliści i naziści jak hitlerowcy. Że warto, żeby ta szlachetna armia radziecka tam była i zrobiła z nimi porządek, czy utrzymywała ich w posłuszeństwie. To może będzie najlepiej. No i tak się stało. Także ten powiązanie pogromu z Katyniem jeszcze raz wypłynęło, chociaż już nie bezpośrednio. Kiedy w końcu skądinąd miły reformator, czyli Gorbaczow, przyznał, że jednak w Katyniu to było tak jak się słyszy, to powiedział swoim doradcom, którzy później to zdradzili: teraz znajdź się jakiś Katyń polski przeciwko Polakom. No i wtedy próbowano ze strony rosyjskiej jeszcze raz do tego pogromu, ale to było już oni wiedzieli, że to będzie poddawane ostrej jakieś badań, bo to zbyt niedawno było. Więc wzięli się za tych jeńców, co umarli na biegunkę w 1920 roku.
Dziękuję za to przedstawienie. Za chwileczkę zaprosimy naszych telewidzów i słuchaczy do wspólnego dialogu, do współtworzenia tego naszego programu Rozmów Niedokończonych. Za niedługo obchody 60. rocznicy. Jaki winny mieć wymiar po 60 latach? Jaką prawdę powinniśmy w czasie tych obchodów usłyszeć właśnie o tych wydarzeniach?
Przede wszystkim należy ustalić liczbę zabitych rzeczywistą. Są ludzie, którzy bezkrytycznie piszą w jakiejś ogromnej masakrze, ogromnej liczbie osób zabitych. Tenże właśnie prokurator Wrzeszcz, kiedy go nie wpuszczono, żeby bronił tego domu, udał się do kostnicy. I w kostnicy leżało tylko 5 ludzi, 5 mężczyzn zabitych, z tym, że też nie jest całkowicie pewne, czy to byli Żydzi. Więc ile było ofiar, nie wiadomo. Są różne dane podane, bo to musiała być ogromna liczba, bo jakby było 5 osób, to i akta z tego roku, z tego szpitala, też zaginęły i zostały zniszczone. A tych, którzy byli rzeczywistymi świadkami tych wydarzeń, wsadzono do pociągu, przyjechał ambulans, pociąg i wywieźli do Łodzi, do szpitala wojskowego. Także należy po prostu powiedzieć otwarcie, że długi czas Polacy nie mieli odwagi się bronić przed tym, bo samo powiedzenie o tym, że był pogrom w Kielcach, mogło być uznane za tak zwaną szeptankę do 5 lat. Także na przykład znany działacz Solidarności, który odegrał też pewną rolę w wyjaśnianiu tej sprawy, będąc studentem, dowiedział się od kolegi ze Szwecji, że w Kielcach był jakiś pogrom, a sam się całe życie spędził w Kielcach. Tak to było głęboko ukryte, mimo że to było oskarżenie. Dopiero to pani Kersten wyciągnęła, i to jeszcze w piśmie Solidarności. I teraz to wszystko powraca, bo widzę, że znowu nieszczęsny biskup Kaczmarek jest oskarżony. A on jeden podał ten raport, dzięki czemu Bliss Lane, nasz największy przyjaciel w Ameryce, mógł stwierdzić, co się rzeczywiście zdarzyło w Kielce.
Do dzieł propagandy należały również fotografie, które po dziś dzień można na stronach internetowych znaleźć jako świadectwo tych wydarzeń. Pan jako pisarz, dokumentalista, zapewne podszedł do tej sprawy autorytatywnie i z odpowiednią wiedzą. Co możemy na temat tych fotografii powiedzieć w dniu dzisiejszym?
Nie są przez nikogo autoryzowane. Zostały przygotowane między innymi przez fotografowali między innymi dziennikarze z prasy wojskowej. A główną dziennikarką, która prowadziła te akcje, to była pewna pani, która była zagrożona śmiercią bezpośrednio, bo jej kochanek został w czasie okupacji stracony przez komunistów. Ona była komunistką. Więc ona wręcz powiedziała, że dziwiła się, że dożyła tego momentu, kiedy ja z nią rozmawiałem. Później kazała wycofać swoją wypowiedź. Więc na przykład według jednej wersji już przechowywano pewne trupy w jakiejś chłodni, czy tam, bo jeszcze wtedy nie było chłodni, nie bardzo wiem, jak to było. Poza tym musi być powiedziane, o, to jest, powiedzmy, Abram tam Ścisłowski leży, prawda? A to są jakieś anonimowe ciała. Nigdy nie udało się odnaleźć karty spisu meldunkowego Żydów, którzy mieszkali w tej części źle widzianej przez komunistów. I nie wiadomo, kto z nich ubył, kto zginął. Tę listę prawdopodobnie zrobiono na podstawie tego, że oni już nie mieszkali w tym. Nie było ich, bo ich wywieźli tym pociągiem. Natomiast są zdjęcia na przykład, że jest dwóch Żydów w mundurach z obowiązanymi głowami. No więc na co to wskazuje? Co oni robili w tym domu? I był taki przypadek, że ktoś zauważył, że jest na tym pogrzebie ten właśnie oficer, który zastrzelił tego przywódcę Żydów niewłaściwych. I nastąpił taki moment, że to była kobieta, która później długo się ukrywała w Izraelu, i on zobaczył, że ona się na niego patrzy i opuścił ten pogrzeb, bo tam jeszcze w czasie tego pogrzebu było dużo agentów różnych poprzebieranych i tak dalej. Więc nie mamy żadnych danych co do liczby rzeczywiście zabitych osób. Jest jedno zeznanie, że żołnierze wyrzucili ciężarną kobietę na bagnet bo ci żołnierze mieli jeszcze takie bagnety długie, typu francuskiego z pierwszej wojny. To Rosjanie powtarzali, to były bardzo dobre bagnety. To mamy stwierdzone. Kto ją wyrzucił z tych żołnierzy? Nikt tego nie sprawdził. Ale mogę pocieszyć ojca, że były procesy tych żołnierzy, ale tylko o rabunek. A też nie wiadomo, co się stało z tymi, co zabijali. Była też grupa 6 mężczyzn, którzy byli, tworzyli tak zwane bandy pozorowane. I jednego mam nawet nazwisko i wiem, po prostu z więzienia w Radomiu napadał w czasie okupacji, później wstąpił do milicji i później znowu napadał. I zamknęli go w więzieniu, przyszli do niego, masz bardzo tajną robotę, jak to zrobisz, będzie w porządku. I on jeszcze w latach 80. był biznesmenem socjalistycznym.
Naszym gościem jest pisarz
Krzysztof Kąkolewski.
Krzysztof Kąkolewski, pisarz, dokumentalista. 056-657-0011 dla Polski Północnej, 657-0012 dla Polski Południowej, jak również odpowiednio 13 i 14 to numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy. Przypomnę, że dzisiaj podejmujemy temat fałszywie nazywany pogrom kielecki, prowokacja NKWD w Kielcach, a tak naprawdę to wydarzenia z 4 lipca 1946 roku, bardzo smutne dla naszej ojczyzny, które były, jak tutaj usłyszeliśmy, wynikiem operacji wojskowo-policyjno-propagandowej. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Halo? Miałbym informację.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, proszę się przedstawić.
Serdecznie pozdrawiam ojca i pana redaktora. Piotr z Katowic się kłania. Panie redaktorze, ja mam tylko bardzo krótkie pytanie dotyczące właśnie pogromu kieleckiego, a mam to pytanie może postawione na podstawie książki, który pan napisał, Umarły cmentarz. Natomiast chciałem zapytać, jakie były podobieństwa między pogromem kieleckim a Katyniem. Dziękuję uprzejmie. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Więc były, znaczy dokonana zbrodnia przez tajne służby sowieckie w wypadku Katynia została przypisana Niemcom, bo jednak nie, mimo że dokonali wielu zbrodni, tej nie dokonali. A z kolei w Kielcach to służyło do pognębienia Polaków. I do dziś dnia ta rzecz pokutuje. Tym bardziej, że znajdujemy się pomiędzy wielkimi dwoma potęgami, które znowu się porozumiewają. I znowu, na przykład ja już pewnych nazwisk znowu nie wymieniam, bo widzę, że jest powrót do wersji NKWD, do wersji, że wszystkiemu zawinił biskup Kaczmarek, którego notabene nie było wtedy w Kielcach, tylko dlatego, że raport, tak zwany raport Kaczmarka, przekazał Blizlejnowi. To była jego wina straszna.
Panie Krzysztofie, to pytanie padło już i odpowiadaliśmy na to pytanie. Związek Kielc i Katynia w jakim wymiarze? Więc odbieramy kolejny telefon.
Marian z Torkusza.
Szczęść Boże. Można już, proszę bardzo.
Ja kiedyś przed śmiercią mojego ojca, 87 lat, jak dwa tygodnie, no najpierw miesiąc wcześniej, był człowiek, który się dopytywał w sprawie Kielc z moim ojcem. Był ojciec Baka, łącznikiem. Nie był rejestrowany, czyli współpracował, pomagał, czyli działał jako dla musiałka, który w Maszkowie mieszkał, żonaty u Płatków. I on tam gdzieś dowiedział się, gdzieś z pokolenia, że właśnie ojciec współpracował Waka jako łącznik. I w sprawie właśnie Kielc była rzecz, że z tego, co ja, bo ojciec w ogóle bał się cokolwiek powiedzieć, bo mi, że kto na ten temat gdzieś powiedział, czy redaktorzy z wieści tam gdzieś z ludźmi się kontaktowali, to ci ludzie szybko później ginęli. I do samej śmierci nawet temu człowiekowi nic nie chciał powiedzieć, najpierw mi kazał się zorientować, czym on się zajmował po wojnie i później powiedział, że z takim człowiekiem to nie ma co rozmawiać. No bo miał sklep prywatny po wojnie, czyli no prywatny, nie każdy przecież w tamtych czasach, ktoś kto miał sklep prywatny, no wiadomo, że ten pracował raczej dla komuny. I rzecz jest taka, że tam zapamiętałem z tej wersji całej kiedyś jeszcze z tych starszych ludzi, którzy z ojcem kontaktowali się, że była rzecz, że AK planowało właśnie z tymi, którzy wymordowani zostali Żydzi w Miechowie, oni z AK-owcami współpracowali. I z tego względu to wykorzystano i komuniści Żydzi wymordowali, w zasadzie zorganizowali całą tą rzecz po to, żeby rozbić tą grupę AK i Żydów, którzy planowali w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie i w Kielcach na 22 lipca była planowana akcja zrywu AK.
Dziękujemy,
te sprawy nikt ten wątek nie rusza, dlatego że AK-owcy co prawda zostali przez UBE i po wojnie wymordowani w rejonie Kielc, ci, którzy gdzieś tam na nich namiar mieli, UBE-owcy. I tej sprawy w zasadzie nikt nie może ruszyć, bo kto gdzieś coś na ten temat powiedział, no to długo nie pożył.
Dziękujemy bardzo.
Także ten temat, żeby ten wątek rozpatrzyć, jakie były, bo tam było akurat nadmienione, że w Krakowie też próbowano, bo widocznie czy tu nie doszukiwali się tej grupy krakowskiej, która była połączona z Kielcami.
Tak, tutaj w mojej książce jest, nawet w teczkach Stalina jest tak zwany pogrom krakowski, a ani słowa o Kieleckim. To jest bardzo charakterystyczne. Ale przejdę do bardzo ważnej rzeczy. To jest wiedza, która mogła pociągać za sobą śmierć. Otóż ten Henio został zamknięty na wiele miesięcy w Wychodku, w UB, w Ustępie. Ubecy mu powiedzieli, że tu ma wodę i spuszczali wodę, żeby pił. I przeżył taką rzecz, że nie wiedział, czy dożyje następnego dnia. Później zachował tak wielką dyskrecję, tak bardzo był lojalny i on, i ojciec jego, i ten krewny, że został nawet bodyguardem w komitecie PZPR w Kielcach i był ulubieńcem najsłynniejszego sekretarzy komunistycznych Zarajczyka. Ale do pewnego czasu. Nagle, kiedy zaczęły się rozprzęgać te rzeczy, które trzymały te propaganda była elementem terroru i terror był elementem propagandy, kiedy to się zaczęło rozprzęgać, pan Henio jechał ze swoim krewnym Maluszkiem i nagle z bocznego jakiegoś uliczki, czy może nawet drogi wiejskiej, wypadł ogromny samochód na pierwszym biegu i uderzył w miejsce, w którym jechał Henio, miażdżąc to miejsce. I co dalej? Henio, połamany cały, przeżył, bo kierował tym samochodem zawodowy kierowca. Kiedy zobaczył, że ktoś nadjeżdża, troszeczkę skręcił. I później numery, ta pani już przejęta, była kobieta, podała swoje nazwisko, powiedziała, że jest dyplomatą i tak dalej, pracuje w NRF-ie i tak dalej. Podała nawet swój adres, że rodzice mieszkają w Ostrowcu, ani takiego adresu nie ma. Ja prosiłem dyrektora Departamentu Personalnego, czy tam kadrowego MSZ-u, czy taka pani pracuje? Nie, nie pracuje i nigdy nie pracowała. Więc to był zamach. I później Henio jednak umarł. Jednak umarł. A znowu był też taki fikcyjny świadek, który wszystko widział. I on tak dobrze pamiętał wszystko po 40 latach, że mówił, i wtedy major poprawił pas. Ten też zginął. Dlatego, że no tam potrącił go autobus krzegubowy, bo on zaczął się załamywać. Znaczy się widział, do jak okropnej rzeczy został wykorzystany.
Tak, czyli jak najmniejsza wiedza na temat tych wydarzeń znaczyła śmierć w mniej lub bardziej znanych okolicznościach.
Dlatego tak cenię ten głos, który tutaj usłyszeliśmy, bo to jest po prostu bo tak terror i propaganda to są rzeczy, ktoś mówi nie tak jak wolno, to może zginąć, a tym bardziej ci ludzie, którzy coś o tym wiedzieli, bo tak zwani świadkowie. To jest pewnego rodzaju, każdy może się zgłosić i powiedzieć, że to widział. Jeszcze trzeba zbadać, czy naprawdę tam był.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, Telewizja Trwam, proszę bardzo. Halo?
Tak, zaraz.
Prosimy.
Ja czekam.
No prosimy, jest pan już na antenie.
Ja jestem z Kielc. Halo?
Tak. Proszę się przedstawić.
Więc chciałem...
Pana imię, jeżeli możemy poprosić.
Madon.
Dobrze.
Tak.
Proszę wyłączyć radio wcześniej.
Chciałem powiedzieć panu...
Panie Adamie,
tak?
Proszę wyłączyć radio wcześniej, dobrze?
Piciszego.
O właśnie.
Tak?
Tak, już jesteśmy.
No, słucham.
No, proszę rozpocząć wypowiedź.
Tak, teraz ja jestem z Kielc.
Dobrze.
Widziałem trochę tej sprawy, bo blisko... Pracowaliśmy nad teatrem. To było Polskie Radio.
Tak.
Teraz tak. Słuchają, że na ulicy jakieś dzieją się rzeczy, bo szybko ludzie lecą i tak dalej. Wyszliśmy z jednym z pułku czwartego z sierżantem. Na dół doszliśmy tam do rzeki Silnicy, przy plantach. Raz, że nie widzieliśmy żadnego karabinu maszynowego, jakie tutaj pan Konkolewski mówi. Nie było karabinu maszynowego. Byli ludzie cywile, pytaliśmy się tam, skąd oni wyszli, podobno z Huty Ludwików. Druga sprawa. To jest tak, że o ile się rozchodzi panu Konkolewskiemu zabitych, widziałem sam, jak był pogrzeb, oczywiście była kompania honorowa wojska, z KBW na pewno, i zawieźli ich wszystkich na Kierków.
Halo, panie Adamie.
Tak, słucham.
W tej sprawie poprosimy pana Krzysztofa, aby wypowiedział też...
Zaraz chwileczkę jeszcze...
Czy pan jeszcze coś chce...
Ponieważ... Jeszcze jest druga sprawa. O ile się rozchodzi o czwarty pułk żołnierzy, czy żołnierze poszli rabować Żydom zegarki? Jest to bardzo złe. Bardzo złe.
Nie będę komentował.
Bo tak było.
Dobrze, dziękujemy pani Adamie.
Zaraz chwileczkę jeszcze, bo tutaj podobno jakiś kachany został zastrzelony, on później jeździł taksówką jeszcze i sam gdzieś umarł. No.
Czyli mamy w tym momencie sytuację rzeczywiście dwóch stanowisk, jakże już bardzo, bardzo odmiennych. Wysłuchaliśmy pana Adama. Pan Krzysztof, jako człowiek, który badał dokumenty, spotykał się ze świadkami. Prosimy o odniesienie się do tej wypowiedzi.
No więc jeśli chodzi o CKM, to nie wiem, bo to po prostu powiedział prokurator. Pan Wrzeszcz, to jest jego całe archiwum, zostawił i wyjaśniał, dlaczego nie mógł pomóc tym ludziom. Następnie druga rzecz, co ten pan powiedział, już nie pamiętam.
W sprawie tego...
żołnierza i tak dalej. No, co zrobić? Możliwe, że pan był ten, który mówił, pan Adam, w jakimś sensie emocjonalnie związany z tym systemem, który właśnie zrobił to posunięcie, żeby obciążyć winą społeczeństwo Kielc. Nie bardzo wiem, co znaczyło, że on był w jakimś radio, a później był z jakimś sierżantem. No to już od razu, jakbym ja miał możliwość, bo teraz nie możemy zajmować czasu, to bym go po prostu przesłuchał w ramach pisarstwa i dokumentalizmu historycznego i wyszłoby na jaw, że na przykład, że słyszał strzały. Dlaczego tam się zbliżał do tego miejsca?
Czyli po prostu odwołujemy się do pana Adama z apelem, że jeżeli jest świadkiem, który mówi o zupełnie innych losach czy innej historii przebiegu tych wydarzeń, aby zwrócił się do odpowiednich władz, środowisk w celu oddania swojego zeznania. I no wtedy będzie weryfikacja wiarygodności świadka, prawda?
Znaczy, świadek musi być uwiarygodniony i dopiero wtedy jego świadectwo jest ważne. Na przykład ten świadek, który zginął uderzony przez... nie miał żadnego uwiarygodnienia. Poza tym, że uciekł na zachód, był związany z jakąś tam grupą partyzancką, wrócił i nie aresztowali go nawet. I później był etatowym świadkiem, nie tylko na procesie, ale ile razy ktoś przyjeżdżał do Kielc, żeby nakręcić o tej zbrodni, to od razu wypływał właśnie ten pan. Więc to jest bardzo subiektywne i nie wiem, co ten pan widział. I sam mówi, że do silnicy doszedł, do tego mostku. To wszystko są takie szczegóły. Ja dosłownie nawet pozycję każdego człowieka. Nie znam jego nazwiska, ale mniej więcej wiem. Teraz on poruszył ważną rzecz o tej fabryce i o udziale domniemanym lub rzeczywistym. Więc tak, po pierwsze, wszędzie się pisze, że 600 robotników z firmy SHL rzuciło się na Żydów i tak dalej. Więc po pierwsze, wtedy w tej fabryce pracowało 200 osób, więc nie mogło być 600. Była to grupa ormowców pod dowództwem własnego, bo to był ich szef w tym stowarzyszeniu Huty Ludwików, to się nazywało. A on jednocześnie był szefem ORMO na całe Kielce, bo ORMO nawet było groźniejsze niż milicja obywatelska, dlatego że pełniła funkcję, ormowcy byli tymi, którzy wnikali w społeczeństwo. Ale im też nie zaufano, bo jeden z pracowników, mam zresztą parę zeznań tych pracowników ze SKL-u, pewnego dnia zaczęli się zjawiać nowi pracownicy i na przykład jeden z nich wyciąga pistolet i wkłada do tej swojej szafeczki robotniczej. No, do kary śmierci, no 5 lat murowany. I teraz, to była grupa wyselekcjonowana, w której jeszcze, bo to ormowcy to była bardzo groźna, może ten pan właśnie był, bardzo groźni ludzie, ale to nie było antysemickie, dlatego że dyrektorem tej fabryki był Żyd pan Sobul, przyjaciel właściciela, bo to był Ludwik Sztarke, był właścicielem też Żyd i on rzucił się do bramy i chciał zatrzymać tych ludzi. Ich było tam 30, czy to już nie pamiętam. Oni powiedzieli, gdyby byli to wrogowie Żydów, to pierwsza rzecz, go zabił. Panie Sobul, niech pan ucieka, my idziemy. I teraz dalej. Według tego, co napisał Mikołajczyk, były premier rządu londyńskiego, wicepremier rządu tak zwanej jedności narodowej, to kiedy oni szli jeszcze tą ulicą, nim doszli do Planty, nagle pojawia się inna grupa, odebrali im te, bo to było bardzo ważne, żeby mieli w rękach kawałki, te fragmenty, jak to się nazywa, tych grzejników, bo oni wytwarzali grzejniki, więc jak tam rzucał, ktoś porzucił te grzejniki, to było wiadomo, że byli ci ormowcy. Ale kim oni byli naprawdę? Według innej wersji ta grupa sama się rozprysła, dlatego że nie chcieli brać udziału, jeszcze biorąc pod uwagę strzelaninę, bo ta strzelanina wybuchała i cichła, bo za każdym razem starano się Żydów spacyfikować i jakoś doprowadzić do tego, żeby oni nie strzelali.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria Telewizja Trwam, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie pana Konkolewskiego oraz ojca. Ja chciałbym tutaj powiedzieć kilka słów o, że ta legenda i propagandowa wersja tych wydarzeń kieleckich jest powtarzana od lat w Niemczech w tej wersji, która została wtedy rozpropagowana na cały świat. Jest to zresztą część całej akcji, która ma spowodować to, że Polacy byli właśnie tymi, którzy organizowali polskie obozy koncentracyjne. Wiemy, że teraz Polska się przeciwstawiła temu. Trwało to bardzo długo, bo to prawie 16 lat, ale w międzyczasie od 1989 roku, kiedy już istniała pewna możliwość mówienia prawdy o wydarzeniach tych, niestety doszło do dalszych zafałszowań. Proszę zwrócić uwagę, że poprzednie obchody rocznicy wydarzeń w Kielcach w latach 90. potwierdziły tylko wersję tę, którą wtedy te śledztwa, o których pan wspominał, wyprodukowały oraz w świat ją rozpowszechniły. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ powtarza się historia taka, jak z Jedwabnem, gdzie IPN pod kierownictwem pana Kieresa powtórzył całą sprawę śledztwa z 1949 roku, prowadzonego przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa wtedy. Więc myślę, że jeśli jest możliwość teraz do dotarcia do dokumentacji, jeśli one, te dokumenty istnieją, powinniśmy czym prędzej dotrzeć, aby w kolejnej rocznicy nie powtarzać tego, co zostało wtedy propagandowo wyprodukowane, a co jest na przykład wykorzystywane dzisiaj w takiej sytuacji, jak niedawna uchwała Parlamentu Europejskiego. Dziękuję i życzę szczęść Boże.
Dziękujemy panie Stanisławie.
Bardzo istotna rzecz, powiązanie Jedwabna z Kielcami. Jaka jest różnica, że społeczeństwo Jedwabna miało odwagę i ma odwagę się bronić i strząsnąć te zbrodnicze oskarżenia. Weźmy pod uwagę, jak ważnych ludzi ściągnięto. Nowak Jeziorański z tą chwilą, kiedy wystąpił jako rzecznik tego ponurego oskarżenia razem z komunistycznym prezydentem Kwaśniewskim, dla nas po prostu to była śmierć cywilna. Żeby uzupełnić pana uwagę, ja czytałem te akta, to są ubeckie akta, tak samo wymuszone biciem, torturami i groźbami. Na przykład może nie być tortur, ale a co tam pana córeczka chodzi tam do szkoły i tak dalej. Ale drugą częścią tej rzeczy było pozyskanie zbrodniarza hitlerowskiego przez urzędników zwanych historykami z Białego Stoku, urzędników tej komisji badania, jak to się tam nazywa? Teraz to już ma nazwę Instytut Niepamięci Narodowej. i zapomnienia narodowego. Więc ci urzędnicy chwalili się, że znaleźli zbrodniarza hitlerowskiego, który potwierdził, że to Polacy robili. Więc znaleźli człowieka, który był skazany za te zbrodnie i pozyskali go, żeby on twierdził, że to Polacy zabili. On mówi, tak, były jakieś dzikie akcje też. Znaczy on prowadził swoje akcje. I co jest zagadkowe, na drugi dzień przyszli znowu do niego, żeby wycisnąć go, bo tu dosłownie jakiś w sprawie Edwarna nastąpił taki powrót do sojuszu sowiecko-niemieckiego. To ten się przestraszył, że znowu zaczną się zajmować tym, od jego zbrodnie wyciągnął i powiedział, że jest chory. Poprzedniego dnia był zdrowy, tu chory. No ale IPN mówi, że on potwierdził wszystko. A jak zbrodniarz hitlerowski coś potwierdza, no to cieszymy się.
Do zakończenia naszej audycji pozostało tylko parę minut. Panie Krzysztofie, to był taki mały żart o tym Instytucie Pamięci Narodowej, tak?
Nie, a ja nie chciałbym narażać Radia Maryja. Także wycofuję to słowo.
Tak, tak, tak.
Przejęzyczenie.
Przejęzyczenie. Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest pan Krzysztof Kąkolewski, pisarz, dokumentalista, który zajmuje się przede wszystkim tą zbrodnią w Kielcach, wydarzeniami bardzo smutnymi dla naszej ojczyzny. I jak usłyszeliśmy, to była propaganda, to była operacja wojskowo-policyjna, aby nas jako naród, jako Polaków uczynić zbrodniarzami, aby odciągnąć naszą uwagę opinii światowej od Związku Radzieckiego, od Sowietu wówczas. Jest pan autorem również książki, której okładkę nasi widzowie mogli zobaczyć, Umarły cmentarz. W dwóch zdaniach podsumujmy tę audycję. No, zaprośmy jeszcze zachęcająco na spotkanie o 21.40 w Radiu Maryja.
Tak, zapraszam serdecznie. Po prostu uzupełnię pewne rzeczy, bo to jest ogromne. To są całe stosy przeróżnych elementów. Na przykład ktoś tam mówi, że dzwonił o pomoc do dowódcy radzieckiego w Kielcach, bo to przecież doradcy byli i jeszcze były oddziały. On mówi, nie mam akurat dziś mundurów polskich na składzie, więc tak bym to podsumował. Jeszcze dodam, że podobnym fałszem był proces toruński właśnie. Ale na szczęście te kłamstwa, jakby jakaś siła potężna wynagrodziła Toruniowi w sposób, także istnieje tu Radio Maryja i telewizja trwa.
A ponieważ nasze rozmowy są niedokończone, więc nie dokończę, gdzie będziemy o 21.40 w Radiu Maryja, a wszystkim radiosłuchaczom i telewizjom telewizji trwam za udział w dzisiejszych rozmowach niedokończonych po 18.00. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.